Ilu z was kojarzy księgę Ozeasza i to, co jest jej głównym motywem? Jest co najmniej jedna osoba, ale wiem, że jest was więcej, spokojnie. To tutaj nie jest, że tak każdy musi podnosić rękę. W każdym razie, a wiecie co, ja sobie jeszcze tutaj ustawię. Niedawno mi się w zegarku bateria wyczerpała, więc dobrze, że go nie przyniosłem i nie położyłem, bo to by się źle skończyło. W każdym razie, księga Ozeasza i jej główny temat to jest przedstawienie relacji między Bogiem a między jego ludem jako małżeństwa. To jest coś, co przewija się oczywiście w innych księgach Biblii, ale tu jest takim głównym motywem i przede wszystkim dotyczy północnej części Izraela, która też jest nazywana Efraimem. Także ta relacja jest przedstawiona jako małżeństwo. Bóg oczywiście jest małżonkiem, lud Boży jest żoną. Ale skąd taki obraz? Dlaczego właśnie taki obraz między Bogiem a między ludźmi? Zgodzicie się chyba, że nie ma głębszej unii, głębszego zjednoczenia między dwojgiem ludzi niż związek małżeński. Możemy mieć dwoje wspaniałych przyjaciół. Takich, że jeden za drugiego potrafiłby oddać swoje życie. Którzy będą razem w każdych trudnościach. Ale nigdy nie będzie to na takiej stopie, na jakiej znajduje się relacja między dwojgiem małżonków. To nie wkroczy w sferę, które Bóg przeznaczył właśnie w relacji małżeńskie. Połączenie ducha, duszy i ciała. Rodzina, bracia albo krewni nawet, to też widać w Biblii, mogą o sobie mówić, że są jednym ciałem. Chociażby Juda, jeden ze starszych braci Józefa, kiedy Józef został wrzucony do dołu i miał zostać sprzedany do Egiptu, powiedział: bracia, nie zabijajmy go, bo on jest naszym ciałem i naszymi kośćmi. Księga Rodzaju, 37 rozdział, 27 werset o tym mówi. Więc okej, widzimy, że w jakiś sposób oni są jednym ciałem, tak? Potem Izraelici przychodzą do Dawida, kiedy ma zostać obwołany królem, i mówią: panuj nad nami, bo ty jesteś naszym ciałem i naszą kością. No i wreszcie, tak jak wiemy, Adam i Ewa. Adam powiedział do niewiasty, kiedy Bóg wyciągnął to żebro z boku Adama i ukształtował niewiastę, i on powiedział: ta prawdziwie jest ciałem z mojego ciała i kością z moich kości. Tylko że to jest unia, w której dwoje staje się jednym. Ewa wychodzi z Adama, pochodzi z niego, a potem jednoczy się z nim i znowu stają się jednym ciałem. I małżeństwo dlatego jest szczególnym przymierzem, w którym jest miejsce tylko dla tych dwojga. Można mieć wiele braci i sióstr, ale można mieć tylko jedną żonę albo jednego męża, na pewno w jednym czasie. To jest szczególny rodzaj przymierza. Jedyny Bóg, Stwórca Wszechświata, wchodzi w podobne przymierze z potomkami Jakuba, z Judą i Efraimem. I możemy porównać okres patriarchów w Biblii do takiego czasu zaręczyn, do takiego słodkiego czasu, kiedy Bóg objawia się Abrahamowi, objawia się Izaakowi, objawia się Jakubowi i składa im swoje obietnice. Zawiera z Abrahamem przymierze. Jest to przymierze jednostronne, gdzie Bóg po prostu mówi Abrahamowi: ja będę ci błogosławił, ja dam ci tę ziemię. I to jest piękny okres, który w historii znajduje swoją kulminację pod górą Choreb na pustyni, gdzie Izrael jest zebrany i jest zawarte z nimi przymierze i można to nazwać takimi zaślubinami. Bóg zobowiązał się: ja będę waszym Bogiem, wy będziecie moim ludem. A lud odpowiedział na to: tak, wszystko co powiedziałeś, tak uczynimy. Ale o czym mówi księga Ozeasza? Jesteśmy tutaj jakieś kilkaset, może 600, może 700 lat później i widzimy proroka Ozeasza albo Hoszeę. dlatego że to imię Hoszea znaczy zbawienie. Tak nazywał się również Jozue, który prowadził Izraelitów po śmierci Mojżesza. Najpierw jest nazywany Hoszea, a potem jest nazywany Jehoszua, więc Ozeasz, a potem Jozue, czyli chodzi o to zbawienie. Więc to zbawienie tutaj faktycznie się przewija, no ale jesteśmy te 600 lat później, czy ileś. I co Bóg mówi do Ozeasza? Co Bóg mówi do Hoszei na początku tej księgi? Czy pamiętacie, jak się zaczyna księga Ozeasza? Dość, jak to powiedzieć, tak, nietypowo. Bóg mówi, idź i pojmij sobie kobietę cudzołożną i weź ją sobie za żonę. Dramatyczne, bo to ma wywołać dramatyczną reakcję, bo sytuacja jest dramatyczna. To przymierze, które Bóg zawarł ze swoim ludem, Stwórca Wszechświata, ludzie go nie dopełniają. I mówi, weź sobie za żonę kobietę skłonną do nierządu, gdy kraj w strasznym nierządzie odwraca się od Pana. Bóg mówi poniekąd, wy mieliście być moim szczególnym działem. Ja dałem wam cząstkę, jakiej nie zaznał i nie dostał żaden naród na tym świecie. Mieliście być wyjątkowi. Nie mieliście być jak narody, które są dookoła. Wy mieliście być światłem dla narodów. Oni mieli patrzeć na was i wołać, pójdźmy za tym Bogiem. Jak możecie być światłem dla narodów, jeśli przyjmujecie ich ciemność? Lud zapomniał o prawie Boga, popadając w cudzołóstwa, kradzieże i morderstwa. A stało się tak dlatego, że zostali skuszeni do naśladowania pogańskich praktyk, wszelkich form kultycznego nierządu i różnych rzeczy, o których lepiej tutaj nawet nie wspominać, a za które na Amoryjczyków i na pozostałych Kananejczyków spadł wcześniej Boży sąd. A teraz w tym samym nurzali się Izraelici, którym Bóg objawił swoją wolę i pokazał im, kim jest. Spójrzmy w naturze, na słońce, które oświetla naszą ziemię, które oświetla nasz cały świat, pozwala nam widzimy światło i cień, dzięki temu widzimy kształty, dzięki temu widzimy kolory, nie potykamy się o własne nogi. I wyobraźcie sobie, gdyby to słońce zostało nagle zamienione na wielki czarny głaz. Albo nawet pomalowane na żółto głaz. Jakąś podróbkę, która nie świeci. Jak dramatyczna byłaby to sytuacja. A właśnie tak zaczęło dziać się w Izraelu. Kapłani, którzy mieli być strażnikami Bożego prawa i pośrednikami przymierza między Bogiem a Jego ludem, stali się tak samo zepsuci jak cała reszta. Jak można poznawać Boga, kiedy w samej świątyni dzieją się plugawe rzeczy? Jak mogą ujść wtedy przed sądem? Bóg zapowiada, że ześle na nich sąd. Dzień Pański. To bardzo często właśnie. Chociażby właśnie w księdze proroka Amosa jest wspominany Dzień Pański jako dzień gniewu. I tuż przed naszym dzisiejszym tekstem, w 6 rozdziale, w 5 rozdziale księgi Ozeasza od 8 do 15 wersetu, Bóg mówi przez proroka tak. Zadmijcie wróg w Gibei, niech zabrzmi trąba w Ramie, wznieście okrzyk w Bet Awen, zadrżyj Beniaminie. Efraim stanie się pustkowiem, gdy nadejdzie dzień kary. Wśród plemion Izraela ogłaszam to jako pewne. Książęta Judy postępowali jak ludzie przesuwający granice. Wyleję na nich mój gniew niczym wodę. Efraim będzie ujarzmiony, zgnieciony przez sąd, ponieważ chętnie służył nic niewartym bóstwom. A ja będę jak mól dla Efraima i jak próchnica dla domu Judy. Efraim dojrzał swą chorobę, Juda zobaczył swój wrzód i udał się Efraim do Asyrii. Wyprawił posłów do wielkiego króla, lecz on nie zdoła was wyleczyć, ani uzdrowić waszej rany. Dlatego, że ja będę jak lew dla Efraima, jak młode lwie dla Judy, ja sam rozszarpię ich i odejdę. Uniosę zdobycz, nikt ich nie uratuje. a potem udam się na swoje miejsce. Tam pozostanę, aż uznają swą winę i zaczną szukać mojego oblicza i poszukiwać mnie w swojej niedoli. Jest to zdumiewające podsumowanie tego piątego rozdziału, który jest dość twardy wobec Izraela, który zapowiada słuszny sąd, który wkrótce nadejdzie. Ale tu przechodzimy właśnie do naszego wersetu. Pierwszego, w szóstym rozdziale. Chodźcie, wróćmy do Pana. On rozszarpał. I faktycznie, on to powiedział. Czytaliśmy w tym piątym rozdziale. Ja rozszarpię was. Tak, on rozszarpał. Ale on też uzdrowi. Czy doświadczyłeś w swoim życiu kiedyś rozszarpania? Albo czegoś, co mogłeś w ten sposób odebrać albo odczuć? Być może jeszcze w swoim życiu jako osoba niewierząca, albo jeśli dzisiaj nie oddałeś swojego życia jeszcze Bogu, doświadczyłeś wielkich trudów i doświadczeń, być może strata kogoś bliskiego, być może choroba, być może kalectwo, być może jeszcze coś innego. Ale może jesteś tutaj jako osoba wiele lat wierząca. I też coś takiego doświadczyłeś. Utrata kogoś bliskiego albo zerwana relacja, może z kimś z rodziny. I boli cię to, jak rozszarpana rana. A jednak autor listu do Hebrajczyków mówi, że kogo Pan miłuje, tego karci i smaga. Cytując zresztą Salomona. Psalm 118, 17, 18 mówi z kolei tak. Nie umrę. Zostanę przy życiu i będę rozgłaszał dzieła Pana. Pan wprawdzie skarcił mnie surowo, ale nie wydał na śmierć. Więc bracie i siostro, nie każde doświadczenie w życiu jest karą. To trzeba od razu powiedzieć. Na przykład za złe służenie Bogu. Ale wiecie, pobożny człowiek, człowiek, który szuka Bożego oblicza, on rozpozna te różnice. Kiedy Pan cię karze, a kiedy Pan po prostu cię doświadcza. Zaś co z bezbożnym? Bezbożny, którego Pan chce do siebie nawrócić, może w ten sposób się otrząsnąć. I Bóg często używa takich dramatycznych sytuacji, żeby mógł taki człowiek usłyszeć Boży głos, który go nawołuje do upamiętania. Jest to rozerwanie, a potem głos. Nawróćmy się do Pana. Zauważcie właśnie, że jest tutaj to wezwanie do refleksji, do sprawdzenia swojego stanu i wejrzenia w siebie. Pamiętacie, kto w Biblii jeszcze wejrzał w siebie, jak mówi słowo? Syn marnotrawny z przypowieści Pana Jezusa. Tak jest napisane, że kiedy tam się znalazł w tym dole, będąc w swoim mizernym położeniu, pasąc świnie i próbując się najeść tym samym, co one jadły, rozejrzał się i zobaczył, co to jest. I w końcu wejrzał w siebie. Czasami musisz się zatrzymać w swoim życiu. Może się już przyzwyczaiłeś do tego, że to tak wygląda, jak wygląda, ale zatrzymaj się. Pomyśl, wejrzyj w siebie. I powiedział, wrócę do mego ojca i powiem, ojcze, zgrzeszyłem przeciwko Bogu i przeciwko tobie. Więc bracie i siostro, przyjacielu, czy masz relację z Bogiem dzisiaj? W jakim stanie jesteś? Czy gromadzisz się z Jego ludem i słuchasz Jego słowa, jeśli jesteś osobą wierzącą? A może osłabłeś albo osłabłaś i nie wierzysz już, że może być lepiej. Jest jak jest. Ale ja chcę cię zachęcić. Duch Święty właśnie dzisiaj woła i mówi, wróć do mnie. Ja jestem lekarzem serc. Ja cię uzdrowię. Ja rozerwałem, ale ja uleczę. Kiedy mój tata się nawrócił, był pełen zapału dla Boga. Poznał moją mamę na południu Polski. On był z Koszalina, ona z okolic Warszawy. I tam, jako oboje już wierzący, pobrali się i mieszkali przez jakiś czas w otoczeniu również ludzi wierzących. Jednak po paru latach przeprowadzili się do Warszawy i mój tata, pełen zapału, dalej działał, chciał świadczyć ludziom o swojej wierze, ale żaden lokalny zbór mu nie odpowiadał, żeby tam był, żeby się gdzieś zakotwiczył, żeby był pod jakimś nauczaniem. I po jakimś czasie się wypalił. I ja i moi bracia dorastaliśmy już w takich okolicznościach, gdzie tata był po prostu takim węgielkiem wypalonym, takim ledwo świetlącym. I ogień wiary w tym czasie zaszczepiała w naszych sercach mama. Tata był, ale już nigdzie nie chodził, ani nie przekonywał. Jego duchowe życie stało się zupełnie pasywne. Ale Bóg w swojej łaskawości w ostatnich latach włożył w niego nową siłę. Tata, mając po 60, na nowo zapalił się dla Boga. Zaczął jeździć z nami na nabożeństwa, mimo że co tydzień mieliśmy ponad 100 kilometrów do pokonania. Tata odszedł do Pana 8 lat temu, ale z głęboką ufnością Bogu. On wiedział, czego doświadczył. Uświadomił sobie, gdzie był. I mam tę radość i to świadectwo, że widziałem po prostu tę zmianę. Więc jeśli ty dzisiaj może masz tę słabość, to chcę cię zachęcić, ale spójrz, potrzebujemy siebie wzajemnie, potrzebujemy tej społeczności. Ale teraz przejdziemy do drugiego wersetu Ozeasza, bardzo interesującego. Co dalej się dzieje? Co dalej mówi tutaj Ozeasz? Po 2 dniach nas ożywi. Po 3 dniach nas podniesie? Co to oznacza? Może już w naszej głowie kotują się pewne myśli, prawda? Pewne skojarzenia. Po 2 dniach, jak patrzymy po prostu na sam tekst, bezpośrednio można zrozumieć jako taki hebrajski idiom, czyli wkrótce. Miomaim, wkrótce, po 2 dniach. Po paru dniach nawet po polsku mówimy, że za parę dni, czyli zaraz, niedługo, wiecie, może mniej niż tydzień, tak? Natomiast po tych 2 wspomnianych dniach jest 3 dzień, czyli on po 2 dniach nas zbudzi, ale 3 nas podniesie. I ten pozornie trywialny idiom nie jest wcale taki łatwy i nie był łatwy do wyjaśnienia na przestrzeni historii. My dzisiaj patrzymy może na to z innej perspektywy, ale zaraz do tego przejdę. Zarysowały się na przestrzeni tej historii w literaturze żydowskiej różne sposoby interpretacji tego wersetu. Średniowieczny komentator Ibn Ezra tłumaczył, przekładając tę całą sytuację na język medyczny, sytuację Izraela, mówiąc o tym jako o chorobie albo o złamaniu, które dotyczy Izraela, że 3 dzień jest momentem, w którym złamanie boli najbardziej. 2 pierwsze dni to 2 niewole, egipska i babilońska, natomiast 3 jest tą obecną, w którą się znajdują. I wielu by powiedziało, albo większość, że znajdują się do dzisiaj z tej perspektywy żydowskiej. Oni w dalszym ciągu są na tym wygnaniu. Więc była egipska, trwała te 400 lat, potem była babilońska, trwała 70, a to się ciągnie, jest najbardziej bolesne, ale to właśnie w tym czasie nadejdzie wyzwolenie. Inne interpretacje przedstawiały tam, że 1 dzień to jest 1. świątynia, 2 dzień to jest 2. świątynia, a 3 dzień, jeśli nadejdzie ten czas, bym hejra, bejameinu, jak to mówią, żeby zbudowany został 3 dom, 3. świątynia i wtedy nastąpi to wyzwolenie. Ale widzicie, że to wcale nie jest takie oczywiste. Mamy tekst historyczny, jakiś prorocki i mamy, po 2, po 3 dniach nas zbudzi, czy 3 dnia nas podniesie. Ostatecznie z tej proroczej wypowiedzi Izraelici, a nawet sam Ozeasz, mogli sobie nawet nie zdawać sprawy z tego, co Bóg zapowiada. Co to oznacza? Ale wam już się chyba z czymś to kojarzy, prawda? Ewangelia Marka, 8 rozdział, 29 do 31 wersetu. I zapytał ich Jezus, a według was kim jestem? Wtedy Piotr wyznał, ty jesteś Chrystusem. On zaś stanowczo zabronił im komukolwiek o tym mówić. I zaczął ich uczyć, że Syn Człowieczy musi wiele wycierpieć i być odrzucony przez starszych, arcykapłanów oraz przez znawców prawa, że musi zostać zabity a po trzech dniach zmartwychwstać. Tak. To właśnie na to proroctwo powoływał się Jezus w księdze Ozeasza. Ale jak ma się to, że nasz błogosławiony Pan miał zmartwychwstać po trzech dniach, skoro to dotyczyło, pamiętacie? Jak jest napisane? No nas wzbudzi po trzech dniach. Czy trzeciego dnia, prawda? Nie jest przecież tam napisane i wzbudzi Mesjasza w trzecim dniu. Wzbudzi naszego króla. Albo ja jako Bóg powstanę po trzecim dniu. A Jezus odnosi to jednak do siebie i mówi, że według pism musi to się stać, że Syn Człowieczy musi zostać zabity i wstać po trzech dniach. A do Izraela jest to powiedziane, że będzie wzbudzony po trzech dniach. No i dlaczego Ozeasz nawołuje do nawrócenia ludzi, którzy potrzebują powstania z martwych? Jak można wołać do martwego i czegoś oczekiwać? Więc po pierwsze, Bóg nie posyła, sprawa jest na tyle poważna, że Bóg nie posyła tam po prostu anioła. On przyszedł na ziemię sam. Przyszedł na ziemię, przyoblekłszy się w ciało przez dziewicę imieniem Miriam, która przez 9 miesięcy nosiła pod sercem Boga Jahwe, a potem go urodziła. Przyszedł w ciele, ale bez grzechu. Był pod prawem i całe wypełnił. Był w pokuszeniu i wyszedł zwycięsko. Co on robił? Czy Bóg przyszedł w ciele, aby nauczyć ludzi mądrości? Czy po to on przyszedł? Moralności i zasad właściwego życia w społeczeństwie? Albo może nawet, czy przyszedł, aby nam wyjaśnić, jak należy kochać Boga i bliźnich? To byłoby bardzo piękne. I bardzo wielu ludzi tak właśnie postrzega Jezusa. Jako wspaniałego, inspirującego nauczyciela, być może i proroka. Ale wiecie, że nie wystarczyło, żeby ktoś powiedział, co mamy robić. Wiecie, że już jest coś takiego i było do Jezusa, co miało spełniać taką rolę, co zostało nam dane i objawione przez Boga, co mówi nam, jak powinniśmy żyć i postępować? To jest właśnie Tora. To jest właśnie to objawienie. Zostało dane Izraelowi i zobaczcie, co się dzieje w księdze Ozeasza. Nie za bardzo pomogło. Nie wystarczy powiedzieć, jak mamy postępować, ale tak naprawdę to czyni nasze położenie ostatecznie jeszcze gorszym. Dlatego, że teraz nie tylko postępujemy wbrew woli Bożej, teraz wiemy, jaka jest wola Boża i nie postępujemy według woli Bożej. Sytuacja jest jeszcze gorsza. Więc po co, pytam, przyszedł Jezus? On w samym sobie z jednej strony w sobie, w swoim ciele, przychodząc w tym ciele, on uzdrowił samo człowieczeństwo. Dlatego, że kiedy Adam upadł przez jednego człowieka, to upadło cały rodzaj ludzki, samo człowieczeństwo stało się zepsute. Jezus przyszedł w ciele i on uleczył, uzdrowił samo człowieczeństwo. Tak jak przez jednego człowieka trucizna grzechu skaziła całe człowieczeństwo, tak teraz on przyszedł i wyniósł ludzką naturę do doskonałości. Ale to nie wszystko. Dlatego, że z drugiej strony on złamał moc śmierci i grzechu, przychodząc właśnie w ciele. Tak jak mówi apostoł Paweł, przeczytam z listu do Rzymian 8 rozdział. Od 1 do 4 wersetu. 4 wersety. Teraz zatem nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie. Bo prawo ducha właściwe dla życia w Chrystusie Jezusie uwolniło cię od prawa grzechu i śmierci, jeśli chodzi o niemoc prawa wynikającą ze słabości ciała, to Bóg, i teraz dochodzimy właśnie do tego momentu, przez posłanie swego Syna w postaci ciała, jakiego? Grzesznego ciała, jako ofiarę za grzech, co zrobił? Potępił grzech w ciele. Bóg, wchodząc w ciało, sam potępił grzech W ten sposób akt sprawiedliwości i prawa został spełniony w stosunku do nas, którzy postępujemy nie według ciała, ale według ducha. I teraz znowu wracamy bardziej obrazowo, żeby to sobie uświadomić. To doskonałe ziarno nowej, odrodzonej i doskonałej na Boży obraz i podobieństwo ludzkości w osobie Jezusa, ono musiało upaść do ziemi i zostać zasiane, aby przynieść obfity plon. Syn Boży musiał zostać zabity i spocząć w niskościach ziemi, a nawet jeszcze niżej, do samych głębi Szeolu. I kiedy to zrobił? Kiedy byliśmy grzeszni. Kiedy Go nie znaliśmy. Kiedy byliśmy Jego wrogami. Nie czekał, aż przeprosimy, aż zrobi nam się głupio za nasze winy. Czemu? Bo jesteśmy martwi. Martwemu człowiekowi nawet nie może być głupio. Jesteś martwy. Więc wracając znowu do naszego tekstu, do drugiego wersetu Ozeasza. Po dwóch dniach nas ożywi, po trzech dniach nas podniesie. Kto powstał z martwych trzeciego dnia? Syn Boży, Mesjasz, nasz Pan Jezus Chrystus, a razem z Nim ożyłem ja. Wiem, że ja ożyłem razem z Nim tego trzeciego dnia. Razem z Nim ty, bracie i siostro, któremu uwierzyłeś, któremu uwierzyłaś, wtedy ty razem z Nim powstałaś. I dlatego to się spełnia, kiedy mówi lud Boży, kiedy Ozeasz mówi do ludu Bożego, On nas ożywi trzeciego dnia. Dlatego, że właśnie Syn Boży trzeciego dnia powstał z martwych, potępił grzech w ciele, uzdrowił ludzkość i ty, ufając Jemu, wchodzisz w tę nową ludzkość, stajesz się częścią Jego i razem z Nim jesteś podniesiony do nowego życia. Efezjan 2 rozdział. Wy bowiem byliście martwi z powodu waszych upadków i grzechów. Żyliście w nieuwikłani, jak inni w obecnym wieku tego świata. Służyliście władcy sfer powietrznych, który rządzi duchem działającym w nieposłusznych ludziach. Do takich ludzi zresztą my wszyscy niegdyś należeliśmy. Targały nami żądze. Ciała, jego pragnienia i pomysły. Byliśmy z natury warci gniewu, zupełnie tak jak pozostali. Jednak Bóg hojny w swym miłosierdziu, kierując się swą wielką miłością do nas i to martwych. Z powodu upadków ożywił nas z Chrystusem. Dlatego On musiał umrzeć. Ożywił nas z Chrystusem, bo z łaski jesteście zbawieni. On nas wraz z Chrystusem przywrócił do życia i wraz z Nim umieścił na wysokościach nieba. Uczynił to w Chrystusie Jezusie, aby ukazać w nadchodzących wiekach nadzwyczajne bogactwo swojej łaski w dobroci względem nas. Właśnie w Chrystusie Jezusie, gdyż z łaski jesteście zbawieni przez wiarę. Nie jest to waszym osiągnięciem, ale darem Boga. Nie stało się dzięki uczynkom, aby się ktoś nie chlubił. I wiecie, pobożni w Izraelu w tych czasach i prorocy, oni wiedzieli, że Bóg jest miłosierny. Dlatego, że Bóg się takim objawił i objawiał. W Torze i także w prorokach, że chce dobra człowieka, jego zbawienia, ale nie przypuszczali nawet tego, do czego posunie się Bóg. Nie uświadamiali sobie jeszcze głębi Bożej miłości. Nie, że w ogóle, ale tego, jak ona jest głęboka. I to tak, jak my dzisiaj możemy wiedzieć, że ocean jest głęboki. Na pewno głębszy niż Bałtyk. Może widzieliście jakieś ilustracje albo w programach przyrodniczych coś. Moja wiedza jest właśnie na takim etapie, można powiedzieć, tak? I prawdopodobnie się to nie zmieni, mam nadzieję zresztą. Dla mnie to też jest abstrakcja, jaki jest ten ocean. Ale świadomość, że na Pacyfiku, jakbyś mógł zanurkować na 1000 metrów, prawie nie dociera tam światło. W ogóle 1000 metrów, tak rzuciłem. 1000 metrów. Ile to jest 1000 metrów? Ile to jest kilometr w głąb wody, tak? Ale płyniesz kilometr w głąb wody i tam już nie dociera zupełnie światło, a kilkaset metrów niżej żadne światło nie dociera. W ogóle, tam jest zupełnie czarno. A masz przed sobą jeszcze 9000 metrów. To jest głęboko. To jest bardzo, bardzo, bardzo głęboko. Jest to absolutnie przerażająca miara, ale jednocześnie jest to marna analogia z geografii naszej planety. To jest taka malutka, marna analogia. Ale żeby mieć jakiekolwiek chociaż pojęcie. I to rodzi pytanie, bracie i siostro, czy uświadamiasz sobie, czy ty sobie uświadamiasz, czy ja sobie uświadamiam, jak głęboka jest miłość Boga Wszechświata, dla którego nie tylko ocean spokojny, ale cały Wszechświat z jego miliardami gwiazd nic nie znaczy. Powiem ci, przyjacielu, dopóki nie staniesz nad ziejącą przepaścią, dopóki nie poczujesz głębi swojej duchowej nędzy, wynikającej z wrogości wobec Boga, nie docenisz ogromu Jego łaski. Zrozum, że nieodrodzone serce człowieka jest czarne i martwe. I na co dzień, moi kochani, chodzimy pośród umarłych. Chodzimy pośród umarłych. I nie wiem, ilu spośród nas tutaj siedzących jest umarłych. Jeśli jesteś dziś umarły, to nic ci nie pomoże. Nie pomogą ci moje słowa, ani zachęty, ani przekonywania, przykłady i tak dalej. I jedynie twój śmiertelny letarg będzie się pogłębiał, aż stracisz resztki człowieczeństwa. W wieczności, w której Bóg jest daleki, bo odtrącając Boga, odcinasz się od źródła tego, który daje życie i który daje ci człowieczeństwo. Wiem, że może brzmi to dość czarno. To jest widmo upadku. Jest to upadek dalece gorszy niż opadanie na samo dno tysięcy kilometrów zupełnie czarnego oceanu, który z każdej strony miażdży cię swoim ogromem. Ale z drugiej strony, jeśli dostrzeżesz chociaż ułamek, szczyptę Bożej głębokiej i gorącej miłości do człowieka i chwałę, którą On obdarza człowieka, Boża miłość, znowu posłużę się jakimś przykładem z natury, jest gorętsza niż jądro Słońca, w którym panuje 15 milionów stopni Celsjusza. Przynajmniej z tego, jak sprawdziłem, to wynika. I którego ledwie gram, jakbyśmy przetransportowali tak nagle na Ziemię, parę gramów tego jądra słonecznego, które ma 15 milionów stopni Celsjusza, to by doprowadziło do detonacji podobnej do ładunku jądrowego. Boża miłość jest bardziej żarliwa i bardziej gorąca niż to jądro Słońca. Jak mówi jedna pieśń, którą przypomniałem sobie, jak to przygotowywałem, że jeden przebłysk Jego chwały wynagrodzi życia trud. Więc z jednej strony, kochani, marna, beznadziejna i czarna dola, w której znajduje się człowiek, a z drugiej strony nawet krztyna Bożego światła i Bożego blasku. Jeśli jesteś dzisiaj umarły, ja nie pomogę, tak? Ale Duch Boży przechadza się tutaj i mówi. Przytoczę Ewangelię Jana, 5 rozdział, 25 werset. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, że nadchodzi godzina, nawet już jest, kiedy to umarli usłyszą głos Syna Bożego i ci, którzy usłyszą, żyć będą. Więc jest nadzieja, bracie i siostro, nawet dla umarłych, jakimi wszyscy tutaj byliśmy kiedyś. Wzywa i nawołuje, jak za dni Noego. Wchodźcie do Arki. Woła, jak za dni Izraela w ziemi do Goszen. Pomaszcie odrzwia krwią baranka. Woła w słowach proroka. Chodźcie, nawróćmy się do Pana. Czy uświadamiasz sobie, jaki dystans pokonał Syn Boży, by dotrzeć do ciebie? Z wyżyn chwały nieogarnionej dla człowieka stąpił do najniższych niskości krainy umarłych. Co robi ten Bóg? Wznosi się na wyżyny miłości i oddania względem swojej oblubienicy, względem swojego ludu. Jaka jest ta Boża miłość? Tydzień temu też o tym słyszeliśmy. Pastor Jan pięknie ukazał nam obraz Bożej miłości w Ewangelii Jana 3,16. Albowiem tak, Bóg umiłował świat, że dał swojego jedynego Syna. Ale wiecie, że tam nie chodzi o to, że Bóg po prostu bardzo ukochał świat i z tej miłości stwierdził, to dam swojego Syna. Nie, to danie Syna było tą miłością. Danie Syna było to, w jaki sposób On wyraził tę miłość. I to samo apostoł Paweł mówi w liście do Rzymian, że Bóg w tym okazuje swoją miłość. Albo w innym przekładzie mówi, w tym daje dowód swojej miłości. Albo jak mówi stary gdański przekład, bardzo lubię, Bóg zaleca swoją miłość. W tym, że gdy jeszcze byliśmy grzesznymi, Chrystus za nas umarł. I znowu przytoczę list do Rzymian, 5:5-10. A nadzieja nie zawodzi, bo miłość Boża rozlana jest w naszych sercach przez Ducha Świętego, który został nam dany. Chrystus bowiem, gdy jeszcze byliśmy upadli, we właściwym czasie umarł za bezbożnych. Rzadko ktoś umiera za sprawiedliwego. Może za dobrego gotów byłby ktoś umrzeć. Bóg natomiast, i to jest to miejsce, daje dowód swojej miłości do nas. Przez to, że gdy jeszcze byliśmy grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Tym bardziej teraz, usprawiedliwieni Jego krwią, będziemy przez Niego zachowani od gniewu. Jeśli bowiem będąc nieprzyjaciółmi zostaliśmy pojednani z Bogiem przez śmierć Jego Syna, tym bardziej pojednani zostaniemy uratowani przez Jego życie. Swoją śmiercią nas uratował i swoim życiem nas ratuje, powstawszy z martwych. I dochodzimy, kochani, do 3 naszego tekstu. Do czego wzywa, powiedziawszy to prorok Ozeasz, poznajmy, usilnie starajmy się poznawać Pana. I to usilnie starajmy się poznawać, to jest takie rozłożone tłumaczenie, ale tam jest to ujęte ścigajmy. To nir de falla da ad znaczy ścigajmy tego, biegnijmy za tym, żeby go poznać. Tak jak Lewi Mateusz, Jezus powiedział, chodź za mną. Zostawił stolik z tymi pieniędzmi i poleciał za nim. Tak jak Jakub i Jan naprawiali sieci, Jezus powiedział, chodź za mną. Zostawili te sieci, gdzie były i poszli za nim. Jak Elizeusz, kiedy Eliasz powiedział do niego, ja idę za Jordan, a ty zostań tutaj. On powiedział, jako żyjesz ty, jako żyje Pan, że cię nie opuszczę. I poszedł za nim. To powoduje w tobie Bóg. I to On właśnie jest tym, który ze swojej wielkiej miłości, bez naszej jakiejkolwiek zasługi w tym wszystkim, to wywołuje. I kiedy słyszysz Boże Słowo, to Duch Święty właśnie przemawia i cię zachęca, i cię nawołuje. I jeszcze tutaj wiecie co, przeczytam wam z Ozeasza z 2, jak pięknie jest to ujęte w 14. Tak, w 16. Ozeasza 2:16. Wiecie, tam jest długa lista uskarżania się. Mówi, mówcie do waszej matki, ona się sprzeniewierzyła mi i tak dalej. Ona mnie opuściła, poszła za Baalami. Ale wiecie, co mówi Bóg? Dlatego ja ją przywabię. Zaprowadzę ją na pustynię i przemówię do jej serca. Jaka to jest ta Boża miłość? To jest miłość, która biegnie, która ściga, która nie jest taka obojętna, tak? Że no życzę dobrze, życzę wam dobrze. Powstałeś z Nim z martwych i pragniesz tego nowego życia. Bracie i siostro, może tego nie doświadczyłeś, ale osłabłeś. Albo spowszedniało ci to wszystko. Dlatego tu jesteśmy. Właśnie dlatego tutaj się gromadzimy.
żeby zachęcać jedni drugich,
żeby przypominać, stawiać jedni przed drugimi to zwierciadło słowa, o którym mówi Jakub apostoł. Pamiętacie, co pisze Jakub? Żebyśmy byli nie tylko słuchaczami, ale i wykonawcami słowa, bo słuchacz to jest taki podobny do człowieka, który przychodzi, przejrzał się w zwierciadle, odszedł i zapomniał, jaki był. Tak jest, kiedy po prostu tylko słuchamy. Ale potrzebujemy stawać przed tym i dawać się ociosywać. I żebyśmy przypominali sobie, kim jesteśmy w Nim, bo od tego trzeba zacząć. To jest ta podstawa. On powstał i my żyjemy. Bóg nas zapewnia, że Jego znalezienie jest pewne jak jutrzenka, jak wiosenny deszcz. Może używając ostatniego tutaj takiego porównania, mi się przypomina, jak kiedyś z przyjaciółmi udaliśmy się, czy zaplanowaliśmy, żeby gdzieś w Bieszczadach, ja już nawet nie pamiętam, to moja żona pewnie będzie pamiętać, jak się nazywało to wzgórze, ale gdzieś tam, żeby wyjść i zobaczyć wschód słońca. No to trzeba wyjść naprawdę, jest czarna noc, jest zimno, mimo że ogólnie to były ciepłe dni. I człowiek idzie po prostu przez ten las, idzie i jest mokro, i jest wilgotno, i jest nieprzyjemnie, ale ja wiem, że jest ta jutrzenka, która wyjdzie i która nadejdzie i to mnie zachęca i to mnie posila i to jest coś, że ja nie muszę się zastanawiać, czy będzie ten poranek, czy nie będzie tego poranku. Nie, ale ja wiem. I kiedy wyszliśmy tam na ten szczyt i kiedy wstało słońce, przebijało się przez te mgły, to było coś niesamowitego. To był ten blask jutrzenki. I tutaj Ozeasz używa właśnie takiego porównania, kiedy mówi, że szukajcie, a Jego znalezienie jest pewne jak jutrzenka. Możesz być pewien, że Bóg, który rozszarpał, On nawołuje i On chce się dać znaleźć. To On wzywa do siebie i czy jesteś młody, czy jesteś stary, to w Nim odnawia się Twój duch codziennie i możesz doświadczyć nowych łask. Dlatego zachęcam, poznawajmy Go, ścigajmy tego, walczmy o to, by Go znać, ale przy tym odpoczywajmy w Jego obietnicy, że Jego łaska nam wszystko zapewnia. Pamiętaj, to nie ty i twoja duchowa kondycja są fundamentem twojego zbawienia. Nie ty utrzymujesz się przy życiu, ale Syn Boży, który powstał z martwych. To się wtedy stało. On powstał trzeciego dnia i ty powstałeś z Nim. Teraz po prostu ufaj, odpoczywaj, ale pozwalaj, żeby Duch Święty, nie zamykaj się na Jego głos, niech przemawia do ciebie i niech cię prowadzi, być może tam na pustynię, żeby przemówić do twojego serca. I poznawajmy usilnie Pana. Ty powstałeś razem z Nim. On doprowadzi swoje dzieło do końca. Amen. Powstańmy, skłońmy nasze głowy. Zwróćmy się do Pana w modlitwie. Kochany niebieski Ojcze, dziękuję Ci tak bardzo, że Twoje słowo jest pewne, że to, że Ty wzywasz nas, Panie, to żadnego, który do Ciebie przychodzi, Ty nie odrzucisz precz. Panie, że Twoja miłość jest tak wielka, Panie, i to jest tak trudne, żeby o tym mówić, bo nasze słowa są po prostu niewystarczające, bo kiedy tak często jeszcze powtarzamy te słowa, że miłość i miłość. O Panie, ale pomóż nam na nowo to zobaczyć, dostrzec, Panie, abyśmy zobaczyli, tak jak Gehazi, który nie widział, że kiedy byli oblężeni razem z prorokiem Elizeuszem, żeby i zostały mu otwarte oczy i zobaczyli, że miasto, góry były otoczone wojskami niebiańskimi. Panie, żebyśmy my właśnie to zobaczyli, żeby nasze oczy zostały otwarte, Panie. Jak mówi Twój apostoł Paweł, żebyśmy mogli poznać, żebyśmy mieli tego ducha mądrości, objawienie, żeby zobaczyć, jaka jest ta długość i głębokość, cała ta miara tej wielkiej Twojej miłości względem nas. Panie, przemieniaj nasze serca, Boże. Tutaj, w tym miejscu, w tym domu korekty. I niechby to był dom korekty, niechby to był dom przemiany, niechby to był dom upamiętania. Proszę Cię o to, Ojcze. Proszę Cię o to dla siebie w pierwszej kolejności, ale i dla każdego z nas, Boże, żeby stąd mogło wypływać Twoje słowo, które przemienia serca. Prawdziwie, ku Tobie. Nie po prostu w jakimś emocjonalnym poruszeniu, Panie, ale w czymś, co po prostu wychodzi z Ciebie, z Twojego ducha. Powierzamy się Tobie, Panie, na resztę tego dnia i na nadchodzący tydzień. Tobie niech będzie chwała i cześć na wieki w imieniu Mesjasza Jezusa. Amen.